Serial. Polski serial. Polski serial komediowy. Polski serial komediowy produkcji Netflixa. Naturalnie wykształcony mechanizm obronny już sprawia, że trochę odsuwam się na bok, ale obejrzałem garść zwiastunów, przeczytałem opis i pojawia się we mnie coś, przed czym zawsze się wzbraniam. Zestaw oczekiwań. To już taki mental chłopa pańszczyźnianego, aby nie mieć żadnych oczekiwań, że może tym razem będzie inaczej, że może będzie nie, to za daleko, że będzie dobry. Takim idealistą nie jestem. Że chociaż będzie zabawnie, a nie tylko cringe'owo. Że zaśmieje się w głos, jak za setnym oglądaniem jakiegoś filmu z dzieciństwa. I ja wiem, co ktoś teraz może powiedzieć, ależ Józiu, to proszenie się o rozczarowanie. Ale jednak nie tym razem. Bo jest zabawnie. Jest dobrze. Bardzo dobrze. Serial 1670. Produkcja Netflixa w scenariuszu Jakuba Różyło i reżyserii Macieja Buchwalda oraz Kordiana Kądzieli. O tym dzisiaj w Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Rozkładanie humoru na czynniki pierwsze i próbę znalezienia jakiegoś magicznego pierwiastka, który czyni rzeczy śmiesznymi, podejmowałem już tutaj nieraz. Analizy specyfiki polskiego poczucia humoru też się dzisiaj nie podejmę, bo nie jestem Olgą Drętą. Umówmy się jednak, że to nie tylko element nostalgii za czasami dzieciństwa, po prostu kiedyś było u nas pod tym względem trochę lepiej. Nawet jak się spojrzy na zestawienia wyłącznie produkcji z XXI wieku, to na samym początku mieliśmy dzieła Lubaszenki, w scenariuszu Korzyńskiego, jakiś tam późny Machulski, a potem jakby zupełnym przypadkiem w momencie, kiedy powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej, to wszystko tak jakby spoważniało. Oczywiście, komedie dalej powstawały. Na tle pozostałych gatunków tak zwanego kina gatunkowego to miały szczególną nadreprezentację, ale mimo wszystko były one jakieś takie niezabawne. W takim znaczeniu, że przestaliśmy oczekiwać od komedii wybuchania salwami śmiechu, prędzej kwitowania happy endów chłodnym uśmieszkiem. Szukając więcej koincydencji w tym samym czasie, to polskie kabarety święciły swoją złotą erę, a internet zaczynał się pojawiać w większej liczbie polskich gospodarstw domowych. I chyba to stało się namiastką rzeczywiście śmiesznych komedii. Żeby nie było, że ja teraz stwierdzam, że cierpieliśmy w tym względzie na jakąś szczególną klęskę nieurodzaju, pojawiały się polskie produkcje zaliczane do komediowych, które bardzo lubię, ale wszystkie one były podszyte albo wewnętrznym smutkiem, albo w ogóle nieskrywaną tragedią. Rancho, do którego po wielu próbach się wreszcie przekonałem, czy dzieła Koterskiego i Smarzowskiego, więcej się na tym zasmucisz, niż rzeczywiście pośmiejesz. W kwestiach seriali, bo to w sumie o nich dzisiaj głównie mowa, bywało różnie. Mieliśmy boom na sitcomy na przełomie milenium i albo mieliśmy zagraniczne formaty dość wiernie kopiujące rozwiązania typu Miodowe Lata czy Niania oraz własne produkcje, takie jak Rodzina Zastępcza czy Świat Według Kiepskich, a wśród nich były takie do wybuchania śmiechem, jakich dzisiaj szukam, jak na przykład 13 posterunek, tylko pytanie jakim kosztem, co zresztą udowadniałem jakiś czas temu. Znaczna większość z nich nie zestarzała się dobrze. Nawet ta ugrzeczniona rodzinka.pl, której nie trawię. Wśród zwolenników nie widziałem śmiania się aż powalenie ręką w kolano, a tak poza tym to po 3 latach od skończenia wreszcie do dyskursu głównego nurtu wchodzi przekonanie, że to jednak też nie najlepiej się zestarzało i że ta permanentnie drąca się Kożuchowska nie jest najlepszym wzorcem matki, którego byśmy oczekiwali od komedii familijnej? Nawet nie jest sympatyczna, tak jak i cała ta rodzinka. Ale to była epoka telewizji. Osobną kategorią jest tutaj era streamingów. I też było parę prób z nie najlepszym skutkiem. 2 lata temu nagrałem niesamowicie popularny odcinek zatytułowany Czy warto oglądać polskie The Office? Popularny chyba dlatego, że to był chyba najkrótszy ze wszystkich odcinków. I uprzedzając pytania, czy nadrobiłem od tego czasu, czy coś się zmieniło. Nawet miałem chęć wrzucać co sezon to samo nagranie, ale byłby to dość niesprawiedliwy żart, bo rzeczywiście jest trochę lepiej. Zwłaszcza drugi sezon był sporym upgrade'em w porównaniu z pierwszym, ale trzeci znowu osłabł i to dalej nie jest dobry serial komediowy. Ma swoje momenty. Tylko, no właśnie, momenty. Czasami całe sceny, częściej poszczególne linie dialogowe, które nie uzasadniają oglądania całej reszty. Już po 3 sezonach można byłoby się spodziewać znalezienia własnej konwencji, ale niestety nie. Wciąż największym przekleństwem i niekiedy ratunkiem, ale to rzadziej, jest trzymanie się schematu oryginału, który we współczesnej Polsce po prostu odstaje. Były też inne seriale, ale zabierałem się za nie jak pies do jeża. No, zmęczyłem to coś z Sewerynem od Netflixa i o tym też opowiadałem i to nawet nie próbowało wejść w humor zabawny. Prędzej ten taki nadęty, patetyczny, pouczający Polska 2. Ale nawet zagraniczne komedie Netflixowe są raczej do spisania na straty. W kwestiach dramatów trochę się to zaczęło odbudowywać na naszym rodzimym podwórku. Wielka Woda czy Royce 97 super zatarły negatywne skojarzenia z 1983 Agnieszki Holland czy Krakowskimi Potworami. I to zupełnie nie jest przypadek, że zestawy tych obu dzieł to są ci sami twórcy. No ale jeśli chodzi o komedię, to sam Walaszek robiący Walaszka nie wystarczy. A ja się chcę śmiać na głos, a mądre przemyślenia to chcę mieć jako opcjonalny dodatek post factum. I to nas sprowadza do wyjątkowej odmiany komedii, w ostatnich latach czy dekadach dość mocno zapomnianej, ale społecznie niebywale potrzebnej. To satyra, czysta, klasyczna i dobrze się składa, bo 1670 to satyra nie tylko na wyromantyzowaną przez Sienkiewicza szlachtę Wielkiej Rzeczpospolitej, ale także, czy raczej przede wszystkim, na współczesną Polskę. A w dodatku podana w zręcznej, przystępnej i niemoralizatorskiej formie. Jak można się domyślić po samym tytule, serial Netflixa zatytułowany 1670 pokazuje polskie społeczeństwo drugiej połowy XVII wieku. To jest 20 lat po powstaniu Chmielnickiego, 10 lat po potopie szwedzkim, 4 lata przed królem Janem III Sobieskim. Na razie królem jest Michał Korybut-Wiśniowiecki. I to jest w sumie jedyny kontekst historyczny potrzebny do osadzenia sobie tego gdzieś w głowie, który zresztą serial sam nam dostarcza. Zwłaszcza ten potop, rozpamiętywany i rozgrzebywany przez bohaterów jak obecnie wiadomo co przez wiadomo kogo. To spore ułatwienie dla tych, którzy przysypiali na lekcjach historii i zaledwie coś tam pamiętają, ale ci, którzy byli orłami w tej dziedzinie, no to oni zostaną wynagrodzeni niezliczoną liczbą subtelnych nawiązań i drugoplanowych gagów odwołujących się, no, co najmniej do znajomości sienkiewiczowskiej trylogii. Mówiłem, że po przeczytaniu opisu tego serialu już sobie wyrobiłem minimalny zestaw pozytywnych oczekiwań. Ja jestem prosty millennials. Jak czytam w pierwszym zdaniu, że głównym bohaterem serialu jest Jan Paweł Adamczycha, którego największą życiową aspiracją jest zostać najwybitniejszym Janem Pawłem w historii Polski, to daję okejkę. Panie i panowie, mamy to. Cenzopapizm wszedł do mainstreamu i to w tak zjadliwej formie, że można babci puścić podczas świąt i się uśmiechnie zamiast obrazić. Zatem tak. Punktem wyjścia jest życie skromnej szlachty, do której należy mniejsza połowa wsi Adamczycha. Tę większą połowę główny bohater, Jan Paweł, grany przez Bartłomieja Topę, sprzedał po pijaku niejakiemu Andrzejowi, czyniąc go w ten sposób swoim sąsiadem, którego nienawidzi. Jan Paweł nie jest najostrzejszą kredką w piórniku, wszak jest zaściankowym szlachcicem z aspiracjami na bycie królem. Ma żonę, Zofię, graną przez Katarzynę Herman, do której głównych rozrywek należy modlenie się krzyżem w salonie lub modlenie się krzyżem w sypialni, oraz mają wspólnie trójkę dzieci. Najstarszego syna Stanisława, którego życiową aspiracją jest coś wreszcie poślubić, ten teges. Młodszego syna Jakuba, który jak sam stwierdza, robi karierę w korporacji, ponieważ szukał możliwości pracy w dynamicznie rozwijającym się zespole w stabilnej organizacji ze stabilną pozycją na rynku. I tak, jest księdzem. Oraz najmłodszą córkę Anielę, która klasycznie no, ma zostać żoną syna magnata, ale zachciało jej się emancypacji. I to ona będzie głównym straightmanem, najczęściej zauważając absurdy przedstawianych realiów i dość mocno wskazując na to, jak nasza współczesność niewiele się od tamtych czasów różni. A, bo może jeszcze o tym nie wspomniałem. Nie jest to dokumentalistyczne odwzorowanie czasów średniowiecza. A w sumie trochę jest, bo to jest mokument. Już od pierwszych scen musimy zaakceptować płynną granicę pomiędzy czasami dzisiejszymi, a tymi 350 lat temu. Bohaterowie mówią do kamery, opowiadając swoje historie i komentując pokazywane wydarzenia, bardzo często używając w tym celu współczesnego języka, wykonując barokowe czynności, Ale ten poziom absurdu już na samym początku jest tak wysoko zawieszony, że nie ma żadnych problemów z zawieszeniem niewiary. Styl mokumentalnej komedii może się kojarzyć z The Office czy z Chłopakami z baraków, chociaż moim zdaniem ten tutaj o wiele więcej inspiracji czerpie z W co robimy w ukryciu, czyli What we do in the shadows. Film, który rozwinął skrzydła Taika Waititiemu, który potem doczekał się o niebo lepszego spin-offu w postaci serialu, udoskonalił ten format zręcznie, grając na tym kontraście świata dawnych wampirów i współczesnych problemów. Tutaj jest to równie dobrze wyegzekwowane. I to czyni serial 1670 świetną satyrą. Pod względem satyrycznego wykorzystania czystego absurdu przypomina mi to trochę Wczesny świat według Kiepskich, którego największym problemem było po pierwsze 20 lat emisji, a po drugie fakt, że na początku i po latach znajdowali się ludzie, którzy myśleli, że to jest taka rozrywka najniższych lotów. Tutaj też znajdą się tacy, którzy będą punktować, że jak to tak? Wątek o ekologii, emancypacji w Polsce XVII wieku? No ale tacy ludzie są niereformowalni. I właśnie takich nachalnych wstawek, takich mądrych i pouczających, to najczęściej się czepiam w różnych produkcjach. Że to na siłę, że w sumie nieprzekonanych to nie przekona, a przekonanych frustruje. Ale tutaj nie, bo to się wszystko dobrze dopełnia. Rozbrat pomiędzy problemami współczesnymi osadzonymi stulecia wcześniej z ponadczasową, polską mentalnością, która w wielu aspektach jest niezmienna. W kontekście roli kobiet w społeczeństwie także znajdziemy wiele zręcznych wrzutek, ale najwięcej będzie komentarzy na temat stanu życia pańszczyźnianych chłopów żyjących na pańskich folwarkach. I te wstawki są najśmieszniejsze i zarazem najbardziej wywołujące refleksje, bo jak się okazuje, można znaleźć wiele podobieństw w dawnych podziałach społecznych, we współczesnych, no ni to klasach społecznych. Czy harowanie na pańszczyznę w polu tak bardzo różni się od tyrania w korpo na spłatę kredytu czy stale rosnącego wynajmu? No oczywiście, że tak, ale trochę też nie. Na samym początku skarżyłem się na taki wszechobecny blend produkcji ni to śmiesznych, ni to smutnych, takich o... komedii w ujęciu antycznym, że jedyny element komediowy to to, że dobrze się kończy. Ale serial 1670 nie jest tylko zlepkiem losowych skeczy, rozbrajających co chwila jak Leslie Nielsen. To byłoby spoko, to byłoby śmieszne, to by spełniało swoją funkcję, ale jednak trochę byłoby to za mało, żeby mówić o serialu bardzo dobrym czy wręcz świetnym. To w jaki sposób Różyło balansuje w swoim scenariuszu wyszukany i prymitywny humor okazjonalnymi scenami dramatycznymi też zasługuje na uwagę. To nie jest kabaret pozbawiony kontekstu i wyrazistości. W niektórych momentach możemy się zżyć z bohaterami i przeżywać z nimi te dość powykręcane emocje. A wątek romantyczny, klasyczne will they or will they not, tylko że z chłopem i szlachcianką jako Jimem i Pam, jest naprawdę wiarygodne i emocjonalnie przedstawione w sposób świetny i działa. Jest jeszcze jedna rzecz, która stawia 1670 w opozycji do wielu innych produkcji komediowych wywodzących się z polskiej ziemi. I to są wulgaryzmy. Najczęściej mamy do czynienia ze skrajnościami. Albo taką świętoszkowatością narzuconą przez ustawowe ramy, omijaną niekiedy eufemistycznymi kurde, czy też ja pitole. Lub zupełnie w drugą stronę. Hulaj dusza, cenzora nie ma i każdy myśli, że jest drugim Koterskim, popisując się bez ładu i składu znajomością języka ulicy. W 1670 wulgaryzmy są obecne, ale jest ich bardzo mało. Mogę je policzyć na palcach obu rąk, ale za każdym razem, gdy są użyte, to nie dość, że bierze to z zaskoczenia, to jeszcze są idealnym dopełnieniem już bardzo dobrej sceny. O tym humorze w serialu 1670 muszę się trochę porozpływać, bo to jest istna gratka dla poszukujących niekiedy wysublimowanego humoru, ale nie mających problemu z niekiedy prostym, może i knajackim żartem. Ja zdaję sobie sprawę, że teraz jak zacznę o tym opowiadać, to może nie wydać się tak śmieszne, bo tu w grę wchodzi cały anturaż i sposób dostarczania żartów. Ale najlepszym przykładem na to, co mam teraz na myśli, jest ciągnięty żart przez cały jeden odcinek, który rozpoczyna się sceną mierzenia sobie kutasów. Czyli oczywiście ozdób szmuklerskich w postaci pędzla z frędzli przypinanych do pasa jako element dekoracyjny kontusza. A przecież mało jest rzeczy tak ważnych dla poczucia wartości sarmaty jak długość jego kutasa przy jego pasie. I to jest tak prosty, tak oczywisty żart, że z jednej strony jestem w szoku, że dopiero w 2023 roku został zrealizowany w dziele filmowym, ale z drugiej strony to nie mieliśmy zbyt wiele, o ile w ogóle, kostiumowych produkcji komediowych, które mogłyby sobie na to pozwolić. No kostiumowych, bo współcześnie z nieznanych przyczyn zarówno ten element ubioru, jak i samo słowo trochę wypadło z użycia. Żartów dialogowych opartych na grze słownej jest cała masa, a część z nich dociera do nas dopiero po chwili. I już samo to byłoby wystarczające, żeby mówić wreszcie o dobrej polskiej komedii. Tylko że równie dużo jak tych żartów werbalnych jest żartów niewerbalnych. Wizualnych i dźwiękowych gagów wykorzystujących w 100% filmową materię do rozbawienia widza. Te proste, od ktoś się zabawnie porusza, kamera robi śmieszne najazdy, przez te bardziej przekminione, jak fakt, że teraz dzieciaki to ciągle w tych telefonach siedzą, a wtedy to ciągle w miniaturowych papierusach siedziały. Przez te zaskakująco imponujące, jak na przykład Final Countdown w aranżacji na fletnie podczas sceny przygotowywania się do pojedynku. Granica absurdu jest przesunięta tak daleko, że można sobie pozwolić na wszystko w ramach spójności konwencji. Ten typ humoru z kolei przypomina mi dwa kultowe już dzieła światowego kina, które w Polsce urosły do rangi legendy za sprawą tłumaczeń Bartosza Wierzbięty. To Shrek i Asterix i Obelix Misja Kleopatra. Ten taki niekiedy dość przypadkowy humor, bardzo mocno osadzony w realiach popkultury. Humor bardzo bieżący, który jest aktualny tu, w tej chwili, a po latach staje się zwierciadłem swoich czasów, żyjącym już swoim własnym życiem. Chcę wierzyć, że humor z serialu 1670 obejmuje co najmniej zeitgeist chociaż pierwszej połowy swojej dekady, a nie tylko kilku dziwnych miesięcy, jak to bywało w przykładach różnych komedyjek. Najlepiej obrazuje to postać epizodyczna, grana przez Mariusza Kiliana, który pojawia się w jednym z odcinków, do złudzenia przypominając księdza robaka z Pana Tadeusza. Chwila konsternacji i on sam nam się przedstawia. To ojciec Żmija z Sandomierza, śledczy koronny mający zbadać sprawę tajemniczego morderstwa. No i w kontrze do tego stoi ten element poważnej satyry, kiedy poprzez humor twórcy próbują nam zasygnalizować ważne i istotne sprawy. Bieżące sprawy społeczne targające współczesną Polskę są niebywale zmyślnie zaadaptowane do barokowych realiów i niekiedy dopiero na napisach możemy zorientować się, o co w tym chodziło. W chwilach, w których mogłoby to się ocierać o patos, o jakąś taką prymitywność zagadnienia rodem z Don't Look Up Adama McKaya, Jakub Różyło w swoim scenariuszu iteruje ten żart tak długo i tak bezpośrednio, że znowu jakaś abstrakcyjna granica zostaje przekroczona i znowu chichramy się pod nosem. Tak jak w żarcie ze wspomnianą ekologią, kiedy Aniela próbuje zachęcić chłopów z folwarku do segregowania śmieci, argumentując, że za niecałe 380 lat Ziemia stanie się miejscem nie do życia. Na co chłopi odpowiadają jej, że tam sporo czasu, 380 lat. Gdyby to było chociaż 100 albo 30, to można by się przejąć. No bo gdyby Ziemia, jaką znamy, miałaby się skończyć za 30 lat i nic by z tym nie robili, to dopiero by byli pospolitymi idiotami. Zabawne. Siła komedii z serialu 1670 leży nie tylko w uświadomieniu sobie przez twórców, że w zasadzie wszystko można. Bo rzeczywiście można wszystko, ale też można wszystko z należytą starannością. Te różne elementy są niesamowicie dobrze przekminione i wykonane. W ujęciu aktorskim są niekiedy po mistrzowsku dostarczone i zagrane. I jest kilka takich żartów, które przy słabszej obsadzie aktorskiej by się nie obroniły. Aktorzy z kolei mają też tutaj spore ułatwienie w postaci naprawdę dobrego, jak na warunki komediowe, rozbudowania postaci. Jasne, że mamy tutaj do czynienia z archetypami sitcomowymi, które przeżywają kolejne swoje wersje w każdej produkcji, ale każda z nich wnosi od siebie jakiś twist. A najbardziej jest to zaskakujące przy stopniu rozbudowania postaci drugo- i trzecioplanowych. W przypadku tych ostatnich najczęściej chodzi o przypadkowych chłopów pracujących na folwarku w Adamczysze, których różne sytuacyjne scenki rozbudowują nam świat przedstawiony i opowiadają jakąś krótką, zamkniętą historię albo mają swój własny, niezależny od reszty wątek, który jest skrzętnym rozbudowywaniem pojedynczego gagu. Z całej plejady znakomitych postaci moją ulubioną jest postać prowadzącego karczmę, a jakże Żyda. To, że on jest nazywany po prostu Żydem i nie ma imienia, jest swoim osobnym gagiem, ale najostrzejszym elementem jego postaci jest to, że jest on takim zwykłym Żydem, bardzo sympatycznym, lubianym we wsi, poczciwym. Ale wszyscy dookoła w tej Polsce XVII wieku to mówią, że Żydzi to ciągle spiskują. I nasz bohater ma zwyczajne FOMO, że on w tych spiskach nie jest uwzględniany. I wszyscy dookoła mu powtarzają, że to przecież krzywdzący stereotyp, który on sam powiela. Ale jego zdaniem wykluczenie go ze spisku to jest prawdziwy spisek. To absolutnie wspaniała postać. Ale w sumie to samo mogę powiedzieć o pozostałych bohaterach. I to prowadzi nas do zalety wyjątkowej. Bo nie tylko w realiach polskich seriali komediowych to jest wyjątek, ale w przypadku zagranicznych także. To w sumie nic dziwnego, nic zaskakującego, że w opowieściach z wieloma równorzędnymi bohaterami niektórych bohaterów lubi się bardziej, a niektórych mniej, przez co fani tworzą swoje zagorzałe bojówki. Niekiedy twórcy celowo piszą konkretną postać, która ma zbierać gniew widowni. Tutaj, w sumie wszystkich lubię. Albo inaczej, w każdej z zaprezentowanych postaci mógłbym znaleźć cząstkę mojej sympatii. Po prostu nawet gdy są irytujący i żenujący, to parę scen później są rozczulający. A w przypadku takich rzeczywistych antagonistów, takich z krwi i kości, to są zagrani tak, że kochamy ich nienawidzić. I tutaj ogromny szacunek dla Bartosza Gellnera i jego kreacji. Chociaż największe peany prawdopodobnie będzie zbierał od twórca głównej roli, Bartłomiej Topa. Grany przez niego Jan Paweł Adamczycha jest... to jest moim zdaniem najmocniejsza inspiracja wprost z The Office. Jest odwzorowaniem archetypu Michaela Scotta. To znaczy, przez większość czasu jest niebywale denerwujący tą swoją sarmacką prostolinijnością czy po prostu prostactwem, a wtedy, gdy nie jest, jest wycieńczający, przekraczając kolejne rubikony cringe'u. Ale mimo wszystko trochę zupełnie po cichu mu kibicujemy. W krótkich i rzadkich scenach okazuje dostatecznie tyle czułości, żebyśmy jako widzowie nie postawili na nim krzyżyka. I to nie jest takie łatwe odtworzyć fenomen Michaela Scotta, który sam swoją drogą delikatnie w tym swoim love-hate z widownią jest inspirowany Frasierem sprzed lat, biorąc pod uwagę, że polskiemu The Office się to zupełnie nie udało i po 3 sezonach Michał Holtz jest najsłabszym elementem serialu. Dwuwymiarową wydmuszką, bez jakiegokolwiek elementu tłumaczącego, dlaczego mielibyśmy tolerować tego kretyna. Swoją drogą to jest ciekawe, że 1670 o wiele mocniej i dobitniej krytykuje obecną sytuację na rynku pracy w Polsce niż polski The Office. Bardzo mnie cieszy, że Bartłomiej Topa wraca do swoich komediowych korzeni, bo w sumie w ten sposób go poznałem. Może jeszcze nawet nie, że z Wesela Smarzowskiego, ale z roli rewelacyjnego, prostolinijnego Zenka w Złotopolskich. Później on zaczął się bawić w dramaty, jasne, ale chyba w tych komediach wypada o wiele, wiele lepiej. Z kolei Katarzyna Herman, kojarzona raczej głównie z ról dramatycznych, bardzo rzadko komediowych, wypada świetnie w swoim deadpanowym wydaniu, trochę niczym z rodziny Adamsów, swoją powagą i majestatem, przełamując dekorum zabawowej szlachty. Ale wszyscy, cała obsada jest rewelacyjnie dobrana. Ci młodsi, Martyna Byczkowska jako Aniela, Michał Sikorski jako ksiądz Jakub i Michał Balicki jako Stanisław oraz Kirył Pietruczuk jako pomocnik Kowala Maciej pokazują polskiemu The Office, bo najwyraźniej teraz na kontrze będę to recenzował, że zwyczajnie popatrzeć się w kamerę porozumiewawczo też trzeba umieć. Ci starsi jak Andrzej Kłak, Dobromir Dymecki czy Sebastian Pawlak jako Żyd Karczmarz także świetnie trafili w swoje nisze, chociaż trochę w kontrze do ich typowych ról.
Coś obejrzanego.
Wszystkie dotychczas wymienione zachwyty nad serialem 1670 to głównie elementy scenariuszowe, zręcznie przekminione przez scenarzystę Jakuba Różyło, znanego też pod swoim freestyle'owym przydomkiem Muflon. Różyło wprawiał się we współczesnej komedii, pisząc takie dzieła jak Kryptonim Polska, drugi sezon Sexify, czy kilkanaście odcinków polskiego The Office, co czyni moje wcześniejsze zestawienia z tym dziełem jeszcze ciekawszymi. I scenariusz, wszędzie, ale w komedii najbardziej, to rzecz najbardziej podstawowa i wpływająca na ostateczną ocenę. Bez tego nic wartościowego nie wyjdzie. I z samym tym scenariuszem i dobrymi aktorami mielibyśmy dobry, zabawny serial. Ale ja ciągle się miotam i rozważam używanie takich epitetów jak świetny, rewelacyjny, czy nawet wybitny. To bardzo duże słowa, ale gdy temat schodzi na te szeroko pojęte technikalia, to trzeba mi uwierzyć na słowo, naprawdę mamy do czynienia z majstersztykiem. Maciej Buchwald, reżyserujący pierwsze 4 odcinki i Kordian Kądziela, biorący na swoje barki 4 końcowe, wcześniej kręcili głównie etiudy i tutaj w wysokobudżetowej produkcji z prawdziwego zdarzenia postanowili, no w myśl zasady można wszystko, rozwinąć swoje skrzydła. Tym, którzy po samym pilocie czy zwiastunach nie wiedzą jeszcze o czym mówię, radzę wytrwać chociaż do 3 odcinka, żeby zobaczyć o czym teraz mówię. To nie jest sceniczny sitcom kręcony na 3 kamery. To nie jest mokument kręcony trochę przypadkowo z ręki. To jak niejednokrotnie karkołomne, skomplikowane i drogie ujęcia dostajemy, naprawdę dość mocno szokuje. Blokowanie, symbolizm, światło to są rzeczy z najwyższej półki, których nie powstydziłyby się hollywoodzkie blockbustery, a dostajemy to w kostiumowym polskim sitcomie. Najbardziej ewidentne jest to przy scenach tańca, wszak to chłopski folwark tańców tam co nie miara. Przy okazji Chłopów małżeństwa Welkmanów mówiłem, że tam takim money shotem jest pojedyncza scena tańca weselnego Jagny. No to tutaj mamy takich scen co najmniej 3, każda bardziej skomplikowana od poprzedniej. Mastershoty w 360 stopniach, czy złożona choreografia ludowa na kilkanaście osób. To dostajemy tutaj zarówno, żeby wzmocnić gagi, jak i po to, bo dlaczego nie? To zasługa Nilsa Krone, odpowiadającego za zdjęcia i za portret, bo ma też małe cameo jako portrecista rodu Adamczychów. Montażowo również siła komedii zostaje wykorzystana do końca, dokonując najbardziej zdumiewających, jak i najbardziej oczywistych przejść. A reżyserzy z tego korzystają. W sytuacji, kiedy mamy wrażenie, że już w całości poznaliśmy i ogarniamy te konwencje, to zainspirowani Tarantino czy Lynchem zaskakują i szokują jeszcze mocniej. A chyba najbardziej zaskakująca z tego wszystkiego i urzekająca jest muzyka. Chłopi za sprawą Luka, a wcześniej Zimna Wojna za sprawą Marcina Maseckiego przywołali chwilowe fascynacje ludowymi kompozycjami. Teraz za sprawą Jerzego Rogiewicza, autora muzyki do serialu 1670, może ona z nami pozostać na trochę dłużej. Najczęściej słyszymy brzmienia bardzo mocno osadzone w barokowej epoce. Cymbały, Fletnia Pana czy lutnia. W scenach imprezowych ludowe pieśni przełożone jeden do jednego są świetne, są niebywale ponadczasowe, o wiele chętniej bawiłbym się do nich na współczesnych weselach niż do co po niektórych weselnych szlagierów. Ale tam, gdzie to najbardziej nieoczekiwane, to ta muzyka ludowa przeobraża się za sprawą mrocznych, elektronicznych aranżacji przywodzących na myśl Cliffa Martineza z serialu The Nick, zachowując przy tym folklorystyczny rytm. To jest prawda oczywista, myślę, że powtarzana po wielokroć, ale ja ją powtórzę. Polska muzyka ludowa jest zdecydowanie niewykorzystanym towarem eksportowym polskiej kultury. I tym warto się zainteresować, bo nie ma co się oszukiwać. Chłopomania wróciła w pełni. To oczywiście kulturowy nurt, który wraca jak bumerang co pół stulecia od XIX wieku. Cieszy mnie, że wraca jednak z czymś nowym, z jakąś taką refleksją, odkrywaniem tego, co do tej pory raczej było pomijane przez artystów. Mamy to teraz chociażby w reportażach, w Chłopkach autorstwa Joanny Kuciel-Frydryszak, czy w Obrońcach Pańszczyzny i Ludowej Historii Polski Adama Leszczyńskiego. Ale mamy to też w tekstach kultury, że jest to no, nie takie sztampowe, nie takie wyromantycyzowane, nie wiem czy to jest dobre słowo, nie takie patronizujące jak w Młodej Polsce. I 1670, czy nagrodzony w Gdyni Kos, którego szeroka widownia będzie mogła zobaczyć dopiero w przyszłym roku, czy nawet ci chłopi Welkmanów z tymi swoimi wszystkimi wadami i wyzyskiem malarzy, to wszystko są dobre przykłady na eksplorowanie i poszerzanie tej konwencji eksplorowania motywów chłopskich. Serial 1670. Produkcja Netflixa w 8,5-godzinnych odcinkach w scenariuszu Jakuba Różyło i reżyserii Macieja Buchwalda oraz Kordiana Kądzieli. To, że polecam, to oczywiste. Ja pójdę krok dalej i powiem polecam na święta. Tak, wydaje mi się, że jest to rewelacyjny wybór na seans całą rodziną pomiędzy świątecznym obżarstwem. No, oczywiście, jeżeli ci najmłodsi będą się bawić prezentami w innym pokoju. I to też oczywiście zależy od stopnia konserwatyzmu danej rodziny. Momentami ten serial trochę ociera się o bandę, ale nie ma w nim scen, w których chcielibyśmy zapaść się pod ziemię na myśl o oglądaniu tego z rodzicami. Zresztą już widziałem w którejś gazecie, że 1670 to nowy miś, a miś to przecież dla pokolenia dobrze pamiętającego komunę to jest jak Harry Potter dla milenialsów. Na miły Bóg, jak to śpiewał Stanisław Sojka, znajdźcie wy sobie wszyscy jakiś inny punkt odniesienia niż ten miś. To tak jakby ludzie po 30 każdą sytuację z popkultury i własnego życia odnosili za każdym razem do Harry'ego Pottera. No litości, są inne, słynniejsze książki, które to samo pokazywały. Wcześniej, lepiej i mocniej. Miś, no też coś, no bo jak satyra to przecież musi być miś. Innych komedii w Polsce nie wymyślono. No chyba, że to jest nieśmieszna satyra, to wtedy ktoś bardziej oczytany albo po prostu trochę starszy przypomni sobie Rejs. Ale nie, musi być miś. Przecież to nie jest najlepsza polska komedia, to nawet nie jest najlepsza komedia Stanisława Barei. Już skończcie z tym misiem. Ale wszedłem w dygresję. Choć patrząc po dacie urodzenia twórców, to jest produkcja iście milenialsowa, czego dowodzi cenzopapizm wprowadzony do mainstreamu, to myślę, że ma potencjał łączyć w zamiłowaniu do siebie różne pokolenia. Te teksty, te scenki, one mają wszelkie predyspozycje, żeby stać się kultowymi, culto subito i na stałe przejść do codziennego języka. Mam z tym tylko dwa zmartwienia. Jedno to są to różne pokolenia, ale jednak obawiam się, że wyłącznie polskie pokolenia. I z jednej strony jest to nobilitujące, że w sumie mamy coś, co jest nasze, przez nas zrobione i dla nas zrobione i my tym otwieramy oczy niedowiarkom, tylko raczej polskim niedowiarkom. Znaczna część gagów będzie zupełnie nieczytelna i co gorsza nieprzetłumaczalna dla widzów spoza Polski. Inna, trochę mniej znaczna, ale też pokaźna, odwołuje się mocno do znajomości polskiej historii, polskich obyczajów i może umknąć komuś z zewnątrz, że to Liberum Veto i ten szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, to nie jest konwencja komediowa, ale rzeczywiste absurdy Rzeczpospolitej obojga narodów. A jak dorzucimy do tego, że ta konwencja takiej komedii jest na Zachodzie już dobrze wyeksplorowana, to dla wielu będzie to po prostu takie polskie historyczne The Office. Albo bardziej Norsemen, Vikingane, norweski serial Netflixa sprzed 8 lat, który wykorzystywał ten sam format, tylko że w świecie Wikingów. Ale może żarty z pańszczyzny, jakieś takie okazjonalne momenty dramatyczne i świetne obrazki i brzmienia przekroczą granice narodowo-etniczne. A może i bez tego Netflix nie zrobi czegoś tak głupiego, jak na przykład nieprzedłużenie tej opowieści o kolejne sezony. Jest lepiej z tym polskim Netflixem w ostatnim czasie. No wierzę w was, kochani, no proszę, dajcie mi kolejny sezon. Tak czy siak, 1670 to bez dwóch zdań jedno z moich największych zaskoczeń tego roku. W jakiejś mierze chciałem już się rzucać rejtanem i mówić, że to najlepszy serial tego roku, ale przecież w 2023 żegnaliśmy Sukcesję, mieliśmy The Bear, The Last of Us... Sam fakt, że obok takich dzieł mógłbym bez wstydu wymienić 1670, to jest ogromna pochwała. To jedna z moich ulubionych polskich produkcji tego roku i jeden z moich ulubionych polskich seriali komediowych XXI wieku. Sięgnijcie i dajcie mu szansę, bo naprawdę warto. Ja dopiero co skończyłem, a w sumie bym sobie tak jeszcze z raz obejrzał. Pierwszy sezon serialu 1670 jest dostępny w pełni w swoich 8 odcinkach na Netflixie. A to było coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
Coś obejrzanego.